Witam was serdecznie. Jak się macie? Dobrze? No super, to w naszym kraju ciężko usłyszeć takie pozytywne słowa. Znaczy jeszcze to nie jest zbyt pozytywne, co mówicie, ale już blisko. Super, dobrze, no to już lepiej. A powiedzcie mi, czy odpoczęliście troszkę przez wakacje właśnie? Nie. I właśnie Polacy potrafią być niewdzięczni, ale nie potrafią odpoczywać, prawda? I chociaż każdy z nas, mam nadzieję, miał trochę czasu tak zwanego urlopu, to wykorzystać go we właściwy sposób jest dosyć trudno. Trudno jest wypocząć. Jak ja wróciłem z wakacji, to na połowie, w naszym salonie, połowie kanapy były jeszcze rzeczy i tylko połowa była wolna. Zmieściłem się w tej połowie, zasnąłem w kłębku jak w łonie matki, a była dopiero 21, więc tak odpoczywamy. Kiedy zaczynałem wakacje, pomyślałem, że mam takie trzy priorytety, czyli coś, co chciałbym osiągnąć przez ten czas wakacji szkolnych. Oczywiście dla większości z nas to nie są wcale wakacje, no ale w tym czasie, kiedy dzieci nie chodzą do szkoły, ten czas jest dosyć specyficzny w roku. Pomyślałem, że mam trzy priorytety. Po pierwsze, chciałbym przez ten czas lepiej poznać Boga i spędzić czas z innymi chrześcijanami. Po drugie, chciałbym troszkę odpocząć, spędzając czas z moimi najbliższymi. No ale po trzecie, też rzecz dla mnie dosyć istotna, rzecz, której poszukuję co roku, to odkryć fragment drogi lub wskazówki, które Bóg nam daje na przyszły rok. No i tak jak mówiłem, nie potrafimy odpoczywać, więc osiągnąłem te trzy cele? No można to było zrobić dużo lepiej i w przyszłym roku się postaram. Ale kilka dni temu z samego rana, mam na zdjęciu, to uwieczniłem, siedziałem na rynku w Toruniu. Tam niektóre kawiarnie otwarte już są od 6 rano. Przeglądałem mój zeszyt i zapiski z całych wakacji, z naszych obozów, z czasu skupienia. Jedno z głównych pytań, jakie sobie zadaję w tym zeszycie, dotyczyło naszej wspólnoty i jej przyszłości. Czego Bóg dla nas chce na najbliższe lata? Co jest kluczowe? Co jest niezbędne? Na co trzeba zwrócić uwagę? Czego przypilnować? Czego nie zaniedbać, by móc zrobić krok naprzód? I lubię tą końcówkę wakacji, kiedy już moje myśli biegną w tą stronę, w stronę zaangażowania się przez cały kolejny rok szkolny. Tak się składało, że w czasie wakacji czytałem list do Filipian. W 2018 roku miałem kilka wykładów z tego listu, ale chciałem do niego wrócić z myślą, że może będę go kontynuował podczas niedzielnych wykładów, ale postanowiłem, że ten list przeczytam znowu od początku, od pierwszego rozdziału, bo a nuż coś nowego tam ujrzę. No nie było trzeba długo czekać, moim oczom ukazały się nowe wątki, chociaż 3 lata temu studiowałem. Bardzo ciekawe rzeczy, które przez pryzmat moich nowych doświadczeń rzucają jakieś światło także na naszą wspólnotę. I odpowiadają na pytanie, jak być wspólnotą, która przynosi Bogu chwałę, którą Bóg się chce posługiwać, która doświadcza wzrostu. Zdaję sobie sprawę, że część naszych słuchaczy online tworzy inne wspólnoty, nie są częścią naszej, ale to nie ma znaczenia, dlatego że te rzeczy, które odkryłem w pierwszym rozdziale listu do Filipian, są uniwersalne. Mam nadzieję, będą pasowały do sytuacji każdego z nas. Więc czytam pierwszy rozdział listu do Filipian i widzę nowe rzeczy. Pewne wskazówki, bardzo, bardzo istotne z mojego punktu widzenia. Moglibyśmy je nazwać trzema priorytetami dla wspólnoty, ale tych priorytetów może być o wiele więcej, idąc dalej przez ten list. Dzisiaj nazwiemy je priorytetami, ale to nie znaczy, że nie będzie później jakichś ważniejszych rzeczy. Więc może je teraz wyświetlimy, te trzy elementy, trzy priorytety dla wspólnoty, która chce ucieszyć Boga tym, jak funkcjonuje i chce wzrastać. Pierwszym z nich jest miłość. Apostoł Paweł mówi do Filipian: tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa. To jest pierwszy priorytet. Drugi to komunikacja. Zaraz na początku tego rozdziału Paweł pisze do nich: chcę, abyście wiedzieli, że... I tutaj wymienia wiele rzeczy, o których chcę ich poinformować. I trzeci, to jeden z głównych wątków tego listu, to jedność. Paweł zaczyna tą część całego listu słowami: tylko sprawujcie się w sposób godny. Więc mamy takie trzy priorytety, trzy elementy, które są niezbędne w wspólnocie, która chce podobać się Bogu, która chce się rozwijać. Miłość, komunikację i jedność. Zacznijmy od drugiego. Od elementu, który najbardziej mnie zaskoczył, kiedy znowu czytałem list do Filipian. Komunikacja. Chcę, abyście wiedzieli, że... Byłem tym zaskoczony, kiedy to odkryłem, bo wspólnota, do której Paweł pisze ten list, była to umiłowana wspólnota apostoła Pawła. To znaczy, praktycznie nie miał z nią żadnych problemów. Byli serdecznymi przyjaciółmi. Od początku, od pierwszej chwili, kiedy Paweł pojawił się w tym mieście, głosił Ewangelię, był prześladowany i założył tamtą wspólnotę. Od tamtej chwili były bardzo silne więzi przyjaźni w tej wspólnocie między Pawłem a pozostałymi. I w tej wspólnocie praktycznie nie było kłopotów. Były kłopociki, można powiedzieć. Większość rzeczy była bardzo dobra. A jednak nawet w takiej sytuacji, kiedy wszystko jest dobrze we wspólnocie, potrzebna była komunikacja. Dlatego apostoł Paweł pisze ten list. I co ciekawe, nie pisze dlatego, że dzieje się coś złego, bo większość listów apostoła Pawła jest w odpowiedzi na pewne problemy we wspólnocie. Można powiedzieć, że ten list, list do Filipian, został napisany bez powodu. I byłem zaskoczony tym, że dla apostoła Pawła było tak ważne wymienić się pewnymi informacjami z przyjaciółmi z Filipii. Komunikacja. Dlaczego to było tak ważne dla apostoła Pawła? Zobaczmy na troszkę szerszy kontekst. Filipian, pierwszy rozdział, od wersetu 12. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii. Tak, iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u wszystkich innych. I tak więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył. No i Paweł zaczyna tą część listu. Bracia, chcę, abyście wiedzieli. Apostoł Paweł docenia wagę komunikacji. I gdyby nie jego dbałość o tą dziedzinę, Filipianie z biegiem czasu żyliby w wielu błędnych przekonaniach. Ich wiele założeń byłoby błędnymi, czyli żyliby w pewnym kłamstwie, które proporcjonalnie do czasu rośnie. Musimy wiedzieć, że Paweł był w więzieniu w Rzymie, oni byli w Filipii. W linii prostej dzieliło ich 800 kilometrów, ale drogą lądową o wiele więcej. I patrząc z daleka na to, co dzieje się z apostołem Pawłem, Filipianie, w ich głowach może powstać bardzo dziwny obraz albo błędne przekonanie, błędny obraz sytuacji. Na przykład ten werset 12. Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły korzyść Ewangelii. Jaki obraz powstawał w głowach Filipian, zanim przeczytali list od apostoła Pawła? Usłyszeli gdzieś, że apostoł Paweł jest w więzieniu. I od razu w ich głowach powstała druga myśl. Skoro Paweł jest w więzieniu, to znaczy, że Ewangelia przestanie się rozprzestrzeniać. Zaczęli patrzeć, że uwięzienie apostoła Pawła to jest swego rodzaju porażka, która zaszkodzi Kościołowi. A w związku z tym, skoro Paweł, podróżnik i misjonarz, siedzi w więzieniu, z pewnością jest smutny, nie mogąc wykonywać swojej misji. Idąc dalej, skoro Pawła nie ma i siedzi smutny i zrezygnowany w więzieniu, jego metody w pewnym sensie zawiodły, to może trzeba kierować wspólnotę na jakieś nowe tory. I tak dalej, i tak dalej. To jest nie do pojęcia, jakie rzeczy mogą powstać w głowie człowieka, jeżeli nie ma komunikacji. Dlatego Paweł pisze ten list, chociaż nie ma powodu, tak? Nie ma żadnych problemów. Ale Paweł pisze, bo rozumie, co może dziać się w głowach Filipian i jak daleko te problemy później mogą zabrnąć. I poprzez ten list, bardzo życzliwy, pokazuje świat i tą sytuację, w jakiej się znalazł, to, że jest w więzieniu, swoimi oczami. Słuchajcie, chociaż wygląda to na porażkę, że jestem w więzieniu, chociaż wygląda, że nasze metody zawiodły, to tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie, jest sukces. Więcej braci ośmielonych w Panu moimi kajdanami odważa się bardziej bez lęku głosić Słowo Boże. Gdyby nie ta informacja, ten list od Pawła, Filipianie by myśleli, no to sprawa ma się ku upadkowi, wszystko idzie w złą stronę, apostoł Paweł się poddał i siedzi w więzieniu. A okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Uwięzienie Pawła ośmieliło innych, by zająć jego miejsce i wykonać jego misję. On głosił sam, a na jego miejsce przyszło wielu. I gdyby nie list apostoła Pawła, Filipianie o tym by nie wiedzieli. Ich błędne założenia rosłyby w wielkie kłamstwo w ich głowach. I kończy, apostoł Paweł kończy te słowa, chociaż warto byłoby przeczytać jeszcze to, co jest między wersetem 14 a 18, żeby to do końca zrozumieć, ale ostatecznie Paweł mówi, z tego się cieszę i będę się cieszył. Oni myśleli, Paweł jest smutny i będzie coraz bardziej smutny. A Paweł mówi, nie, ja się cieszę i będę się coraz bardziej cieszył. Moje uwięzienie nie przynosi szkody dla Ewangelii, wręcz przeciwnie, przynosi jej korzyść. I nagle oczy Filipian otwierają się na tą prawdę, przyjmują tą perspektywę, jaką apostoł Paweł ma na sytuację Kościoła, na swoją sytuację Kościoła w pierwszym wieku. Więc kiedy myślę o tym, czym charakteryzuje się wspólnota, która chce podobać się Bogu, która się rozwija, w której możemy liczyć na wzrost, to w takiej wspólnocie istnieje dobra komunikacja. I potrzebujemy o to zadbać. Apostoł Paweł dbał. Nie miał powodu, żeby napisać ten list. Może jeden był wdzięczny Filipianom za cały wkład, ich wkład w pomoc Pawłowi. Ale nie pisał nigdy listu, jeżeli nie było problemów, które trzeba było rozwiązywać wcześniej. Więc zadbaj o komunikację. Jest to, okazuje się, bardzo ważna rzecz. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy skazani na domysły. A domysły nie są prawdą, a potrafią w głowie człowieka bardzo, bardzo namieszać. Kiedyś mój kuzyn Andrzej, którego znacie, opowiadał mi, że jest wychowawcą klasy i wypracował pewien rodzaj komunikacji z rodzicami uczniów, których prowadzi. Mógł używać maila, mógł też używać czasami telefonu, ale wolał spotkanie twarzą w twarz z tymi rodzicami, takie życzliwe spotkanie przy kawie, przy cieście i rozmowy na temat problemów tych uczniów i jak je rozwiązać. I okazało się, że to, co wcześniej było nie do zrobienia, te relacje ciągle były napięte. Nauczyciel ma swoje oczekiwania i rodzice mają swoje oczekiwania, pośród tego biedne dzieci. A tutaj, kiedy ta komunikacja wyszła na wyższy poziom, twarzą w twarz, kiedy można odczytać czyjeś serce, czyjeś intencje, nagle wszystko się zmienia i we wszystkim da się dogadać. Czytając 2 lata temu list do Filipian, nie zwróciłem uwagi na tę kwestię. Czytając ten fragment, mówiłem o tym, jak apostoł Paweł radził sobie w trudnościach, będąc w więzieniu. Widział mnóstwo pozytywnych rzeczy, a teraz zauważyłem. Jednak Paweł pisze ten list, docenia rolę komunikacji, nawet z ludźmi, z którymi jest wszystko okej. Podczas naszych spotkań w świętajnie, spotkań liderów, mieliśmy taką odprawę dla opiekunów grup każdego ranka. Zauważyłem, że kolejne pokolenia opiekunów grup, którzy dołączają do nas, są w pewnym sensie skazani na domysły, ponieważ jest mało miejsca na komunikację. Słyszą hasła, widzą maile, słyszą wykłady, ale wydaje się, że czegoś brakuje, żeby móc odczytać czyjeś serce i czyjeś intencje. Może by dostrzec nasze serce czy nasze intencje, nie wystarczy przeczytać maila czy posłuchać niedzielnego wykładu. I może tutaj jest wyzwanie też dla mnie, skoro widzę, że są braki w komunikacji i wiele rzeczy jest skazane na domysły, może trzeba coś poprawić. W sumie każde takie spotkanie opiekunów grup na świętajnie było okazją, by przedstawić sytuację służby w naszej wspólnocie z naszej perspektywy, naszymi oczami. Nagle ktoś widzi to, co było w przypadku apostoła Pawła. Z zewnątrz wygląda, że to coś złego, że porażka, że smutek, a Paweł mówi, nie, popatrzcie moimi oczami. Jest mnóstwo rzeczy pozytywnych. Jest korzyść dla Ewangelii. Dopiero kiedy ktoś potrafi popatrzeć na serce, zobaczyć i zobaczy dobre intencje, jest w stanie zdekodować nasze czyny. Dlatego komunikacja jest tak ważna. 3 lata temu odwiedzili nas tutaj w ośrodku liderzy kilku wspólnot ze Śląska. I kiedy witaliśmy ich tutaj przed drzwiami, było widać, że coś ich gryzie, jest jakieś napięcie. Brak komunikacji sprawił, że po drugiej stronie narosło wiele domysłów. I kiedy już usiedliśmy przy kawie i cieście, mogliśmy szczerze porozmawiać i liderzy innych wspólnot zapytali nas o nasze intencje. Bo patrząc z daleka, wydawało im się, że my chcemy dominować, nazwijmy to, w naszym regionie. Może ich kosztem. I przyjechali zatroskani, a wyjeżdżali szczęśliwi, bo usłyszeli od nas prawdę i zobaczyli to, co jest w naszych sercach i nasze intencje, że nikomu nigdy niczego nie zabieraliśmy i nie chcemy tego robić, że to jest nawet wpisane w nasze zasady, że nikogo nie chcemy przyćmić naszą wielkością ani narzucić naszego modelu służby jako najlepszego na świecie. Mieliśmy szansę pokazać, że nasze postępowanie nie jest częścią jakiegoś wyścigu, jest tylko kwestią naszej wierności Bogu. I kiedy nasi goście to zrozumieli, dostrzegli, no, kamień spadł im z serca. I komunikacja sprawiła, że wyjaśniliśmy tą kwestię i do dzisiaj mamy bardzo dobre przyjacielskie relacje. Gdyby nie było tej komunikacji, domysły by rosły. Człowiek lubi coś sobie wyobrazić w głowie i potem to pielęgnować i to rośnie. Pamiętam jednego człowieka, który przyjechał tu patrzeć, jak budujemy nasz ośrodek i zauważył przed naszym ośrodkiem samochód z tablicą COEK 1. I od razu w jego głowie pomyślało tak, pożyczają na ośrodek, a kupują sobie nowe samochody. I wyjechał stąd zbulwersowany, jak tak można. Z tymczasem samochód należy do Asi i Michała, nie ma nic wspólnego z nami, z przywództwem. Ale jakiś domysł, brak komunikacji i od razu wyobrażenie tak. Chcą na ośrodek, a kupują samochody, czy coś innego tam robią. Jeżeli nie ma komunikacji, to nie jest kwestia tylko po naszej stronie, to jest kwestia po obu stronach, to oni nas zapytali o nasze intencje i bardzo dobrze cieszę się z ich kroku, bo my nawet sobie nie wyobrażaliśmy, że w ich głowach coś takiego może powstać. Komunikacja jest bardzo ważna i wspólnota powinna o to dbać. Dlatego moim takim osobistym wyzwaniem na ten rok, następny rok szkolny jest znaleźć dodatkowe miejsce na rozmowy z liderami, a także no, stworzyć jakieś dodatkowe kanały przekazu informacji, by nie skazywać wspólnoty na domysły, które nie mają szans pokryć się z prawdą. Wręcz przeciwnie, jest pewne, że one będą z dala od prawdy i będą błędne przekonania, będą rosły w wyobrażeniach ludzi. I z czasem to się rozjeżdża. Przywództwo myśli jedno, liderzy myślą jedno, a podopieczni myślą zupełnie co innego. I to rodzi pewien problem. Apostoł Paweł o to dbał i jest dla nas przykładem, że też powinniśmy o to dbać. Więc może to jest też wyzwanie dla ciebie, zadbaj o komunikację. Jest to prawda uniwersalna, bo dotyczy też wszystkich relacji, w jakich żyjemy. Wydaje nam się, że drugi człowiek dobrze nas rozumie, ale przecież często, zanim zrozumie nasze intencje i serce, trzeba wiele rzeczy wyjaśnić. Jest to kluczowa rzecz dla wspólnoty, ale też w naszym prywatnym życiu. Bo jeżeli zaczniemy pielęgnować domysły, to kłamstewko urośnie w wielkie kłamstwo. Człowiek coraz bardziej w nie wierzy, a przecież mógłby zapytać. Wiecie, za każdym razem, kiedy mówię do naszej wspólnoty, to staram się mówić to z serca, tak? Żeby ktoś zrozumiał, jakie mam serce wobec wspólnoty. Ale pomimo starań, często jest tak, że to nie wystarczy. Tak? Że ktoś i tak przypisze inne intencje, usłyszy tak, jak chciał, albo usłyszy tylko połowę. I to jest bardzo trudne. Nie da się tego procesu kontrolować z mojej strony. Musiałbym nic nie mówić. Dlatego oprócz dobrej komunikacji, o którą należy dbać, i zamiast się domyślać i wymyślać jakieś teorie, można zapytać. Uwierzcie mi, to jest bardzo przyjemne usłyszeć odpowiedź, która płynie z serca. Oprócz tej komunikacji potrzeba czegoś jeszcze. I to jest drugi priorytet. Na naszej liście był pierwszy. Czyli miłość. Apostoł Paweł mówi, tęsknię za wami ożywiony miłością Chrystusa. Ten fragmencik pochodzi z wersetu 8. Przeczytajmy go razem z 9. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. Komunikacja jest ważna i trzeba o nią dbać. Lepiej pytać niż się domyślać. Ale jest rzecz ważniejsza od tej komunikacji, bo w komunikacji nie można liczyć na doskonały efekt. Zawsze pojawią się jakieś błędy. Zawsze ktoś coś inaczej zrozumie. Graliście w głuchy telefon na pewno w dzieciństwie, wiecie, co wychodzi na końcu. Więc komunikacja to komunikacja. Jest konieczna, ale jest rzecz ważniejsza od niej, czyli coś, co tutaj nazwałem w skrócie miłość. Apostoł Paweł powiedział, Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami, ożywiony miłością Chrystusa. Ciekawe jest to sformułowanie, którego tu użył, ożywiony miłością Chrystusa. Pokazał tym samym, że nasza zdolność do kochania innych ludzi, ze wspólnoty między innymi, no jest, można powiedzieć, zerowa. Człowiek jest martwy, czyli niezdolny, by to zrobić. C.S. Lewis w książce Chrześcijaństwo po prostu zauważył, że z miłością jest tak jak z jedzeniem. Pewne rzeczy nam smakują, pewne nam nie smakują. I tak samo jest w naszych relacjach z ludźmi. Jednych lubimy naturalnie, ale drugich naturalnie nie lubimy. Nie chodzi o to, żeby udawać, że wszystkich lubię, wszystkich kocham, bo jednych darzymy sympatią z natury, jest nam łatwo w relacjach z nimi, a niektórzy wręcz odwrotnie z niektórymi. Ale miłość Chrystusa, o której tutaj mówi apostoł Paweł, jest wysoko ponad ten ludzki standard. Bo on powiedział, tęsknię za wami wszystkimi ożywionym miłością Chrystusa. Tak jak Chrystus umiłował każdego człowieka, bez względu na to, jaki jest, pokochał bezwarunkowo, tak samo my możemy tą miłością pokochać innych. Dlatego Paweł mówi, jestem ożywiony miłością Chrystusa. Z natury nie jestem człowiekiem, który tęskniłby za każdym z was. Ale jednak przez tą miłość, jaką Chrystus mi daje do serca przez Ducha Świętego, tęsknię za każdym z was. I jak tęsknił, gorąco tęsknił. I mówi, Bóg jest mi świadkiem. To nie są miłe słowa, żeby wam było miło, bo w liście tak wypada. Nie, to była rzeczywistość apostoła Pawła. Odczuwał tęsknotę za wspólnotą Filip i chciałby z nimi się spotkać twarzą w twarz i porozmawiać. To, czego Paweł doświadczył, jest ponadnaturalne. W jego sercu powstaje gorące pragnienie spotkania ze wspólnotą, chociaż z pewnością sam z siebie nie tęsknił za wszystkimi, tak? Nie lubił wszystkich tak samo. No i to jest druga wskazówka dla nas. Jeżeli chcemy być wspólnotą, która się podoba Bogu, w której można doświadczyć wzrostu, albo ty, który słuchasz nas online, jesteś częścią wspólnoty i pragniesz, by ona wzrastała, do tego potrzebna jest z naszej strony bezwarunkowa miłość, taką, jaką Bóg nas umiłował. Jeżeli tą lekcję przegapimy, zgłosimy NP, to już niedługo, szybko wspólnota straci sens swojego istnienia. Bo jednym z warunków, jakie Bóg dał, żeby wspólnota mogła wywierać wpływ, być światłem dla tego świata, jest ponadnaturalna wzajemna miłość jedni ku drugim. Jeżeli to tracimy, wspólnota traci zdolność wykonania swojego zadania. Potrzebujemy czerpać miłość, która jest owocem Ducha Świętego. Miłość taką ponadnaturalną, bezwarunkową do innych ludzi we wspólnocie. W naszej wspólnocie, nie wiem, czy są takie relacje jakieś bardzo trudne, ale to nie chodzi o relacje bardzo trudne, tu chodzi nawet o obojętność. Jeżeli wspólnota jest liczna, łatwo jest myśleć o swojej grupie, tak? I patrzeć na relacje wspólnotowe w tej przestrzeni naszej małej grupy, czy może dużej grupy. Troszczyć się o sprawy innych w małej grupie, czy w tej większej. Ale tęsknić za pozostałymi? I może jest to dla nas jakaś wskazówka, taka szpilka wbita z boku, że potrzebujemy miłości, którą miał apostoł Paweł do siebie nawzajem. Dalej w drugim rozdziale będziemy czytać, troszczyć się nie tylko o własne sprawy, własnej grupy, własnego podwórka, ale szerzej wszystkich. Ja z natury jestem człowiekiem, który albo kogoś lubi, albo nie. Oczywiście potrafię być miły do wszystkich. Niektórzy tak mówią, że Dawid, taki masz zawód, że musisz wszystkich lubić. No tak, w pewnym sensie tak. Ale z biegiem lat, jak Bóg rozwija wiarę moją, to widzę pewną niezwykłą rzecz, że budzi się we mnie pewna tęsknota, której wcześniej nie było. Może faktycznie na początku jest to tęsknota do własnej grupy. To też już jest czasami wyczyn, nie? Bo są ludzie, którzy nie tęsknią za własną grupą. Więc to już może być jakiś wysoki level dla niektórych, ale ta miłość idzie dalej i nagle człowiek tęskni za pozostałymi. I widząc tutaj w niedzielę kogoś z innych pokoleń, cieszy się na jego widok. C.S. Lewis pisze, miłość w znaczeniu chrześcijańskim to nie uczucie. Jest ona nie tyle stanem uczuć, co woli. Usposobieniem, którego w naturalny sposób posiadamy względem siebie i którego musimy się nauczyć w odniesieniu do innych. Człowiek światowy dobrze traktuje pewnych ludzi, bo ich lubi. Chrześcijanin każdego traktuje dobrze, i z czasem stwierdza, że lubi tych ludzi coraz bardziej. Nawet takich, o których z początku nie śniło mu się, że mógłby ich polubić. No i tak jest. W świecie ludzie lubią tych, których lubią. Z nimi chcą spędzać czas, dzielić życie, a reszta ich nie obchodzi. We wspólnocie jest zupełnie inaczej, bo chrześcijanin ma szansę odczuć w sercu miłość do wspólnoty jako całości. I może jest to dla nas jakaś wskazówka. Jesteśmy podobni do wspólnoty w Filipii, to znaczy nie ma zbyt wielu problemów, o których tam trzeba mówić i je rozwiązywać. Jest ich troszkę. Ale może potrzebujemy, tak jak oni, wykazywać taką miłość, bo apostoł Paweł modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej. On tęsknił, tak? On już miał ten poziom miłości, który wypływa z wiary, ale oni jeszcze go nie mieli. Zresztą w łonie tej wspólnoty powstał pewien konflikt, może studiując list do Filipian, jeżeli Bóg pozwoli, dojdziemy do tego. Może tam gdzieś tej miłości zabrakło i może jest to dla nas pewna wskazówka. Jednych naturalnie kochasz, innych w ogóle. Z jednymi chcesz spędzać czas, z drugimi nie. Ale to jest po ludzku rzecz biorąc. Możesz zostać ożywiony miłością Chrystusa i tęsknić za pozostałymi. Paweł mówi, Bóg jest mi świadkiem, że tak stało się w moim życiu. Jeżeli patrzysz na wspólnotę po ludzku, to są ci, których lubisz i ci, których nie. Albo ci, na których ci zależy i ci, którzy są ci zupełnie obojętni. I wiem, że kiedy przekroczyliśmy liczebnie 150 osób, wkradła się pewnego rodzaju obcość, bo to jest normalne powyżej tej liczby, że nie wszystkich znamy po imieniu. Ale może Bóg, zanim pozwoli nam urosnąć dalej, chce, byśmy wykazali taką miłość, o jakiej On marzy dla wspólnoty. Może wyjdziemy po poziom wyżej. Podobnie pisał Piotr w pierwszym rozdziale swojego pierwszego listu. Napisał, skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej, jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie. C.S. Lewis mówił, że miłość to nie jest kwestia uczuć, tak, że do tych czuję sympatię, do tych nie. To nie o to chodzi, jest to kwestia też naszej woli. Skoro Bóg nas do czegoś uzdalnia, możemy to wykonać. Możemy gorąco czystym sercem miłować jedni drugich. I nie mówił tylko o tym apostoł Paweł, pisze o tym także apostoł Piotr. Stało się to normą dla Kościoła pierwszego wieku. I o tej normie dobrze, że sobie przypominamy dzisiaj. Wspólnota pozbawiona tej miłości przestaje odgrywać swoją rolę na zewnątrz, ale także w środku. No i ostatni element tej układanki i ostatni priorytet, trzeci, jedność. Apostoł Paweł mówi, tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii. Zobaczmy na cały werset. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja, czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka, mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. I oto trzecia i ostatnia już wskazówka dla wspólnoty. Sprawować się w sposób godny Ewangelii. Na pierwszy rzut oka, kiedy próbujemy zrozumieć to zdanie, to narzuca nam się takie myślenie, że chodzi o to, by nasze takie życie codzienne, nie w niedzielę o 17, tylko w każdy dzień tygodnia, było zgodne z tym, czego naucza nas Bóg. I to prawda, to jest żyć w sposób godny Ewangelii. Ale jest pewien wyjątkowy aspekt tego życia, tego stylu życia, na który apostoł Paweł zwraca uwagę Filipianom. Paweł mówi, kiedy przybędę i was zobaczę, ale może tak się zdarzyć, że będę to podziwiał z daleka, tak czy inaczej chciałbym zobaczyć, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem, walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. Chociaż z tą wspólnotą nie było kłopotów, praktycznie wszystko było dobre. Był tam w jej łonie taki mały konflikt między dwoma kobietami. Apostoł Paweł, rozumiejąc, w jaki sposób działa ten świat, do jakich rzeczy też kusi diabeł, chce ich zachęcić, by byli jedno. Bo Bóg daje Kościołowi także w tym lokalnym wymiarze pojedynczej wspólnoty, daje coś, co nazywamy jednością myśli, ducha, serca. Jest to poczucie, że jesteśmy jednym. Że mamy wspólny cel. Że łączy nas coś więcej niż sprawy formalne, że gdzieś tam się zapisaliśmy. Bóg daje coś, co nazywamy duchową jednością. Żeby ramię w ramię człowiek mógł stanąć z innymi i stawić czoła różnym przeciwnościom, których było sporo w tym mieście. I apostoł Paweł oczekuje, że oni będą mocno w tym trwać. Czyli czego oczekuje? Oczekuje, że docenią jedność, tą duchową jedność, jaką Bóg im dał. Że zrobią wszystko, zaangażują się, żeby jej nie stracić. I to też jest dla nas wskazówka, bo jesteśmy jedno, widać to w różnych sytuacjach. Widać, czemu mamy stawiać czoło i robimy to prawie ramię w ramię. Ale świat jest, jaki jest, człowiek jest, jaki jest, a do tego szatan zrobi wszystko, żeby na wspólnocie powstała rysa, która z czasem będzie pęknięciem, a w końcu wszystko rozdzieli. Dlatego zawczasu potrzebujemy zrozumieć, może uznać jako priorytet zachowanie duchowej jedności we wspólnocie. Jesteśmy jedno. Nie trzeba wiele, żeby myśleć inaczej. Wystarczy myśleć, no tutaj dbam o tą część wspólnoty, o tą grupę, reszta mnie nie obchodzi. I to już jest błąd, który może wiele kosztować. To już nie jest jedno, tak? Dlatego jeżeli tak myślimy, potrzebujemy spojrzeć na rzeczywistość oczami apostoła Pawła, który prosił, dopełnijcie mojej radości przez to, że staniecie się jedno, że będziecie jedno, że to utrzymacie. Prawda jest taka, że albo coś zrobimy wszyscy razem, albo nie zrobimy. I widać to na historii wielu kościołów, które są starsze od naszej wspólnoty. Dlatego potrzebujemy o to zadbać, postawić to jako priorytet. Aby być takim człowiekiem, który szuka jedności, który chce ją zachować, który nie chce jej stracić, potrzebna jest z naszej strony pewna postawa, której wzorem stał się Jezus Chrystus. Paweł pisze o tym w drugim rozdziale listu do Filipian. Jeżeli Bóg pozwoli, to powiemy o tej postawie za 2 tygodnie. Może to będzie dla nas jakiś bodziec, że trzeba coś trzeba poprzestawiać w życiu, pozmieniać. Skoro mamy coś tak cennego, za czym tęskni wielu chrześcijan na tym świecie. Jedność wspólnoty, duchową jedność. To jak o nią zadbać? Jak to zrobić, żeby trwać mocno, mocno w jednym duchu? Tak, żeby nas różne problemy te nie podzieliły. Do tego jest potrzebna wyjątkowa postawa, której wzór mamy w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł o tym pisze w liście do Filipian. Mam nadzieję, że do tego wrócimy za 2 tygodnie. Poznaliśmy dzisiaj 3 priorytety dla wspólnoty na przyszły rok szkolny. Oczywiście może przyjdą ważniejsze priorytety, ale póki co odkryliśmy te. Pierwszy z nich to miłość, gdzie Paweł mówi, tęsknię za wami. Może nie doświadczasz tej miłości, może bardziej cię ludzie wkurzają. Nie potrafisz tego przykryć miłością bezwarunkową. To nie jest prawda, że nie potrafisz, bo Bóg do tego uzdalnia. Za każdym razem, kiedy czytam Nowy Testament, to na każdej stronie jest, że ktoś komuś musi wybaczyć, przeprosić, wrócić do relacji. Praktycznie nie ma listu, w którym by nie było tych problemów. Nawet w tej wspaniałej Filipii 2 kobiety się pożarły i to tak, że nie chciały ze sobą rozmawiać. I Paweł je wzywa, żeby wróciły do relacji, wróciły do jedności. Ożywiony miłością Chrystusa. Może potrzebujesz tego się nauczyć w tym najbliższym roku szkolnym i w końcu odczuć tęsknotę za wspólnotą jako całością. Drugi priorytet to komunikacja. Chcę, abyście wiedzieli, że warto o to zadbać. Może pozwalasz sobie na mnożenie domysłów w głowie, a nie zapytałeś o prostą rzecz, dlaczego ktoś coś robi albo dlaczego tak ktoś coś robi. Warto pytać, pokazują to doświadczenia wielu chrześcijan. Komunikacja jest bardzo ważna. Nie wystarczy, że my coś komunikujemy. Potrzeba obu stron. No i trzeci priorytet. Jedność. Wspaniała rzecz, jeżeli jej doświadczamy. Nie do doświadczenia w świecie, bo w świecie dopóki nas jakiś interes łączy, to jest ta jedność, ale później jak interes się skończy, drogi się rozchodzą. Bóg daje coś w zupełnie innej jakości. Duchowe doświadczenie, że jesteśmy jedno. I warto w ten sposób patrzeć na wspólnotę, a nie tylko na fragment, którego jesteśmy częścią. Albo zrobimy coś razem, albo w ogóle. I to jest ważna zasada. I warto w ten sposób patrzeć na rzeczywistość, która nas otacza. Albo staniemy ramię w ramię i oprzemy się różnym problemom, które przyjdą tak czy inaczej ze świata, który nas otacza. Albo jeden drugiego zaczniemy traktować jako konkurentów czy wrogów. I szatan zrobi wszystko, żeby był ten drugi scenariusz, tak, żebyśmy tutaj mieli konflikt, a nie z tym, co jest na zewnątrz. Bóg nam dał duchową jedność i ci z nas, którzy to odczuwamy, wiedzą, jak to jest cenna rzecz. I żebyśmy zrobili wszystko, żeby to zachować. Do tego tematu, mam nadzieję, wrócimy za 2 tygodnie, jeżeli Bóg pozwoli. Dziękuję.